Był czas, że pastorzy pytali ludzi w swoich kościołach, o czym chcieliby słuchać kazań. Ale to trwało bardzo krótko, bo okazało się, że właściwie można było z góry przewidzieć, jaka będą prośby. A jeżeli by to było pytanie, o jaką księgę biblijną należało było mówić, to z reguły padała odpowiedź Księgę Objawienia, Apokalipsę świętego Jana. Jeżeli ogólnie o temat, to oczywiście o czasach ostatecznych i o końcu świata. Więc nawet nie pytając was, a w tym miesiącu chcielibyśmy poświęcić trochę uwagi właśnie tym kwestiom. I dzisiaj będziemy mówili dużo, szczególnie o właśnie czasach ostatecznych i o końcu świata. Ale powiem wam od razu, że myślę, że wielu z was wyjdzie z tego kazania rozczarowanymi. Zależnie od tego, jakie oczekiwania wzbudzają w was te słowa. Bo nie będziemy mówili wiele o szczegółach związanych z czasami ostatecznymi czy końcem świata. Te terminy wzbudzają wiele emocji, wzbudzają wielkie zainteresowanie, ale rzeczy jest tak wiele i one tak bardzo rozpalają nasze umysły, że nie sposób byłoby poruszyć wszystkich. Będę starał się skupić raczej ogólnie na tym, czym są te koncepcje i co rzeczywiście Słowo Boże mówi na ten temat. I możliwe, naprawdę uważam, że wielu z was wyjdzie z tego powodu rozczarowanych. Mogę was jednak zapewnić, że to, co będę mówił, pochodzi z Pisma Świętego i chociaż to nie będzie tutaj wielkich sensacji, nie będziemy mówić o znakach bestii, o znaczeniu liczby 666, o tym, kto może być antychrystem, ani jak potoczą się najbliższe wydarzenia zbliżające nas do tego, co Biblia nazywa końcem świata, będę chciał wam przedstawić obraz tego, co Biblia daje nam, jaką nadzieję, jakie wyzwanie do tego, żebyśmy byli zawsze czujni i uważni. A chciałbym rozpocząć od historii, która tak naprawdę w Ewangelii jest wprowadzeniem do tego tematu. W ostatnim tygodniu swojego życia Jezus, kiedy nauczał świątyni i gdy wychodził ze swoimi uczniami ze świątyni, popatrzył na to, co jest wokoło i uczniowie, widząc zainteresowanie Jezusa, powiedzieli mu, czy ta świątynia nie jest wspaniała. Bo to był wspaniały budynek. Herod Wielki, który rozpoczął budowę tej świątyni kilkadziesiąt lat wcześniej, był jednym z największych budowniczych świata starożytnego i on naprawdę się postarał. W tamtych czasach to była chyba jedna z największych, jeżeli nie największa budowla na świecie. I ona naprawdę robiła wrażenie. Ale Jezus spojrzał na to i mówi, powiem wam wprost, kamień na kamieniu tu nie zostanie. I uczniowie byli zaszokowani, bo dla Żydów, szczególnie dla nich, coś tak trwałego, coś tak ważnego jak świątynia, świątynia, w której oddają chwałę Bogu, że miałaby zniknąć, miałaby się rozpaść, miała zostać zburzona, to był naprawdę koniec świata, jakiego znali. I gdy później Jezus siedział na Górze Oliwnej, czytamy, że był tam sam, oni podeszli do Niego i zadali Mu pytanie, które jest właśnie wstępem do takiej mini-apokalipsy w Ewangelii Mateusza. Gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc, powiedz nam, i zadali Mu trzy pytania, kiedy to się stanie? Kiedy zostanie zniszczona świątynia? Jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? A Jezus odpowiadając im rzekł, baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Bardzo ciekawy początek, nie myślicie? Oni Go pytają konkretne rzeczy, rzeczy, które wzbudzają ich zainteresowanie, które są dla nich ważne. On mówi, uważajcie, żeby was ktoś nie zwiódł. I myślę, że to naprawdę bardzo trafna odpowiedź, bardzo trafny wstęp do tej odpowiedzi. Bo jeżeli byśmy mieli szukać jakiejś jednej rzeczy, na której najłatwiej byłoby nam sprowadzić chrześcijan, odwrócić ich uwagę od Chrystusa, sprowadzić ich na inną drogę, to najlepiej sięgnąć właśnie po kwestie związane z czasami ostatecznymi. I to naprawdę jest dziwne, bo mamy historię tego w chrześcijaństwie sięgającą niemalże 2000 lat wstecz i to zawsze działa, w każdym pokoleniu. Jeżeli podejdziesz do chrześcijan, jeżeli zaczniesz mówić im o czasach ostatecznych, o końcu świata, nie wszystkich, ale zawsze uda ci się zgromadzić wokół siebie grupę ludzi, którzy będą zainteresowani, będą słuchali tego z szeroko otwartymi oczami i pójdą za wszystkim, co im powiesz. Jeżeli chcesz zwieść chrześcijan, jeżeli chcesz znaleźć jakiś naprawdę trafny sposób, żeby przynajmniej niektóry z nich sprowadzić z właściwej drogi, czasy ostateczne są niezawodną rzeczą. Jezus zaczyna swoją odpowiedź właśnie od tego ostrzeżenia. Uważajcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Pamiętacie, co było rok temu? Nawet w Polsce pojawiły się takie billboardy zapowiadające dzień sądu, koniec świata. I pamiętam, jak pastor Mirek z tego miejsca zapewniał was, że nie mamy w co to wierzyć, bo Chrystus przyjdzie wtedy, kiedy się Go nie spodziewamy. Żadne wyznaczanie dat do niczego nie prowadzi. I rzeczywiście minął 21 maja, data została przesunięta na jesień, minęła jesień, też się nic nie stało, mamy rok 2012 i wciąż tutaj jesteśmy. Teraz wiele słyszycie o tym, jak kończy się kalendarz majów i będziecie słyszeli o tym coraz więcej. I bardzo możliwe jest, że spotkamy się tu w roku 2013 i znowu będziemy oddawać chwałę Bogu tutaj na tym miejscu, czekając na powrót Jezusa. Dlaczego tak jest? Dlatego, że my chcemy wiedzieć, co się będzie działo. W 1988 roku w Stanach Zjednoczonych pewien nieznany kaznodzieja stał się bardzo sławny, dlatego że napisał książkę pod tytułem, właściwie nie książkę, tylko broszurę pod tytułem 88 powodów, dla których Chrystus powróci w roku 1988. I udało mu się rozprowadzić tego blisko 5 milionów egzemplarzy. Chrystus nie wrócił w 88. Żeby było zabawniej, w roku następnym wydał książkę pod tytułem 89 powodów, dla których Chrystus przyjdzie w roku 1989. Żartowaliśmy później w seminarium, że 89 powodem było to, że nie przyszedł w 88. Tym razem nie udało mu się sprzedać tyle tych książek. Ale i tak trochę mu się udało rozprowadzić. Wiecie, ciekawość, bo tak naprawdę to, co prowadzi nas, że jesteśmy tak podatni na zwiedzenie w tej kwestii, ciekawość, którą mamy w sobie, sprawia, że czasami przestajemy myśleć krytycznie. I ponieważ interesuje nas to, co wydarzy się w przyszłości, każdego z nas, jeżeli ktoś obiecuje nam, że powie nam w oparciu o Biblię, co się stanie, że znalazł gdzieś jakiś tajny kod i wyliczył, kiedy przyjdzie Chrystus, kiedy będzie koniec świata, nawet jak do końca w to nie wierzysz, to i tak chętnie posłuchasz. Wszyscy, nie tylko ludzie wierzący, chcemy wiedzieć o przyszłości. Jedną z największych gałęzi biznesu, rozrywki, jakkolwiek to nazwać, jest przepowiadanie przyszłości. Każda gazeta niemal ma dział z horoskopami. Ilość pieniędzy, jaką ludzie wydają na indywidualne horoskopy, na wizyty wróżek, jasnowidzów i tak dalej, jest zatrważająca. W znacznej mierze to się opiera po prostu na kłamstwach i oszukiwaniu ludzi, ale dla niektórych jest to drogą do wejścia w kontakty z mocami ciemności. Biblia bardzo jasno i wprost potępia takie rzeczy. Jeszcze w Starym Testamencie Bóg do Izraelitów mówi, nie będzie pośród ciebie takich ludzi. Ludzi, którzy zajmują się przepowiadaniem przyszłości, którzy zajmują się wróżbiarstwem, wywoływaniem duchów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli poważnie traktujesz Pismo Święte, jeżeli czytałeś te słowa, to prawdopodobnie starasz się trzymać od tych rzeczy daleko. Nawet jeżeli ktoś przedstawia tylko jako niegroźną rozrywkę. Ale powiem wam, że czasami wydaje się, że my jako chrześcijanie, chociaż nie korzystamy z usług wróżek, nie czytamy horoskopów, to mamy taką swoją wersję doszukiwania się przepowiedni na temat przyszłości. Czasami traktujemy Biblię, jakby była swoistą chrześcijańską wersją przepowiedni Nostradamusa. Że może ktoś znalazł jakiś tajny kod, wyliczył coś, przeliczył jakieś kwestie i teraz może nam powiedzieć, co się stanie, kiedy się stanie. Może nam zinterpretować jakieś tajne znaczenie, symboli, które są w Piśmie Świętym. I możemy traktować Pismo Święte dokładnie jako księgę przepowiedni. Trzymać w ręku Pismo Święte i tak naprawdę nie zwracać uwagi na to, co w Piśmie Świętym jest najważniejsze. Kiedy Jezus zwrócił się do faryzeuszy, powiedział, wy tak traktujecie Pismo Święte. Badacie Pisma, bo myślicie, że da wam życie wieczne. Myślicie, że da wam to, czego w nich szukacie, a nie zauważacie, że Pismo mówi o mnie. I my jako chrześcijanie czasami możemy popełnić ten błąd. Tylko dlatego, że coś jest zapisane w Piśmie Świętym, tylko dlatego, że ktoś cytuje Pismo Święte, wcale nie znaczy, że mówi nam o tym, co w Piśmie jest najważniejsze. I możemy czasami traktować Pismo jako zbiór przepowiedni. Ale to jest ciekawe. Powiem wam, że kiedy byłem w seminarium, nie wiem już, czy to było na pierwszym, czy na drugim roku, ale dostaliśmy taki podręcznik, około 600 stron, naprawdę gruba książka. I zatytułowana po prostu Rzeczy przyszłe. Nie wiem, jak to teraz jest w szkołach, ale myśmy tam sprawdzali te podręczniki. Mogę was zapewnić, że niemal każdy z nas zaczął przeglądanie podręcznika od tej książki. 600 stron. Ja byłem zafascynowany. Ja naprawdę zacząłem ją czytać z wypiekami na twarzy. Bo ona w bardzo konkretny sposób, i szczerze mówiąc, nadal bym ją polecał, jeżeli ktoś z was jest zainteresowany dosyć dobrym biblijnym opracowaniem różnych kwestii związanych z rzeczami przyszłymi, warto sięgnąć po tę książkę. I pierwsze kilkadziesiąt, nawet może sto kilkadziesiąt stron, ja byłem zachwycony. Nigdy wcześniej czegoś takiego w ręku nie miałem. Dopiero później zaczęło mi się robić trochę dziwnie, bo autor przedstawiał te wszystkie kwestie w taki jednoznaczny, taki pewny siebie sposób, że to zaczynało brzmieć aż za dobrze. Naprawdę poczułem się tak, jakbym miał przed sobą swoisty rozkład jazdy. Wszystko było rozpisane. Co, kto, gdzie, kiedy i jak. Nie było żadnych niejasności. I myślałem sobie, wow, jak dobrze, że my mamy tę książkę. I zastanawiałem się, jak źle mieli inni chrześcijanie, którzy do tej książki dostępu nie mieli. A później sobie pomyślałem, a ciekawe, czy Bóg o tym wie. Ciekawe, co by było, gdyby Bóg nie stawił się na czas wtedy, kiedy ta książka to przepowiadała, albo zrobił coś inaczej. Wiecie, gdy chodziłem do podstawówki, a była jeszcze woźna, która chodziła po korytarzu i dzwoniła dzwonkiem. Ale zanim skończyłem podstawówkę, nasza szkoła się zelektryfikowała i był już dzwonek elektryczny programowany zegarowo, czyli dokładnie można było powiedzieć co do sekundy, kiedy zadzwoni. I oczywiście, kiedy myśmy już mieli zegarki jako chłopcy, stroiliśmy zegarki do tego dzwonka i ostatnia minuta lekcji wyglądała bardzo ciekawie, bo tak na około 30 sekund wszyscy ostentacyjnie zaczynaliśmy składać swoje rzeczy i ostatnie kilka sekund dosłownie było słychać szept z tyłu klasy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i dzwonek. Dokładnie wiedzieliśmy, kiedy będzie przerwa. I czytając taką książkę, można odnieść wrażenie, że my jako chrześcijanie coś takiego chcemy mieć. Chcemy mieć dokładnie dostrojony taki zegarek, żeby wiedzieć, co się stanie. I są nawet kaznodzieje, którzy coś takiego będą wam obiecać. I zastanawiam się tylko, czy Bóg o tym wie. I jak bardzo czasami będziemy zaskoczeni, kiedy my sobie doliczymy do zera i nic się nie stanie. Bo wiecie, tak naprawdę Biblia nie jest taka jednoznaczna w tym, co będzie działo się w czasach ostatecznych. Mówi bardzo jasno o pewnych rzeczach, ale nie o szczegółach. Bo gdyby mówiła o szczegółach, Biblia rzeczywiście byłaby tylko księgą przepowiedni, odwracając naszą uwagę od tego, co najważniejsze. Dlaczego tak łatwo jest zwieść nas, chrześcijan, tej kwestii? Dlatego, że ta ciekawość jest odzwierciedleniem czegoś, co powinno być w naszym życiu. Proroctwo, wszystko co Biblia mówi na temat przyszłości, powinno nie tyle zaspokajać naszą ciekawość, co dawać nam poznanie Boga. Taki jest cel wszystkich proroctw. Ale oczywiście, że jesteśmy tego ciekawi, to ta ciekawość popycha nas do tego, żeby słuchać najróżniejszych rzeczy. Kiedy jednak popatrzymy na to, co Biblia mówi na temat proroctwa, na temat przepowiadania rzeczy, proroctwo zawsze ma na celu nie zaspokoić moją ciekawość, ale dowieść mi, że Bóg jest Bogiem i tylko On. Widać to doskonale w księdze Izajasza, w jednej z ksiąg prorockich Starego Testamentu. Bóg wręcz stawia tam wyzwanie wszystkim kapłanom fałszywych bogów, wszystkim fałszywym bogom, mówiąc, to spróbujcie coś przepowiedzieć i zobaczymy, czy to się spełni. I oczywiście, że się nie spełni. Ale mówi, ale kiedy ja coś zapowiem, kiedy ja powiem, co się stanie, tak się stanie i wtedy będziecie wiedzieli, że to ja i tylko ja jestem Bogiem. I taki jest sens każdego proroctwa. Proroctwo ma mi pokazać, że to Bóg i tylko Bóg jest Bogiem. Nie zaspokoić moją ciekawość, ale wtedy, kiedy to się wydarzy, żeby nie było we mnie żadnej wątpliwości, że Bóg spełni to, co obiecał. I tak naprawdę wiele proroctw, które się spełniły w Nowym Testamencie, my tego nie widzimy, bo żyjemy później, dla wielu ludzi nie była jasna aż do samego końca. Wiele proroctw, które mamy o Jezusie Chrystusie, stało się jasne, że się wypełniły dopiero wtedy, kiedy Jezusa jako ludzie mieliśmy przed sobą. Wcześniej było wiele teorii na ten temat, wiele prób zgadnięcia, gdzie i kiedy Mesjasz się narodzi. I wielu ludzi, kiedy Mesjasz się narodzi, w ogóle go nie rozpoznało. Dlaczego? Dlatego, że badali Pisma, myśląc, że znajdą tam to, czego szukają, a nie zwrócili uwagi na tego, których Pismo mówi. I myślę, że tak będzie tak samo, kiedy wypełni się wiele proroctw, które są jeszcze do wypełnienia. Że nie wiemy, kiedy się wypełnią, ale kiedy się wypełnią, będziemy wiedzieli, że tak się stało i to będzie dla nas dowodem, że to Bóg to uczynił i nie ma nikogo oprócz Niego. Ale kiedy to się stanie, jak się stanie, nie mam pojęcia. I myślę, że wielu ludzi, którzy są pewni co do interpretacji Pisma Świętego, będzie bardzo zaskoczonych, kiedy doliczą do zera, a dzwonek nie zadzwoni. Ale kiedy zadzwoni, będziemy wiedzieli, że to Bóg, a nie nikt inny. Tak było w Starym Testamencie. Prorocy zapowiadali wiele rzeczy i bardzo często nie było do końca wiadomo, kiedy i jak to się wypełni, ale kiedy się wypełniło, było wiadomo, że to właśnie mówił Bóg. I teraz pojawia się pytanie, czy my żyjemy w czasach ostatecznych? Biblia mówi jednoznacznie, bardzo głośno, tak, żyjemy w czasach ostatecznych od blisko 2000 lat. Może to jest dla was zaskakujące, ale Pismo Święte taką właśnie ma perspektywę. Czasy ostateczne to nie jest coś, co jest przed nami, to jest coś, co rozpoczęło się wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa. I nawet ciężko jest wskazać konkretną chwilę, która byłaby początkiem czasów ostatecznych. Dla mnie osobiście był to moment, kiedy Jan Chrzciciel stanął nad Jordanem i zaczął głosić: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Królestwo Niebios to była zapowiedź tego, że Bóg przyjdzie w swojej mocy, swojej świętości, aby rozprawić się ze złem i cierpieniem, zaprowadzić swoje rządy. Kiedy skończy się to, jak ten świat wyglądał dotychczas i będzie wyglądał inaczej. Więc kiedy przychodzi prorok Boży i mówi, przybliżyło się Królestwo Niebios, to mówi, szykujcie się, bo niedługo to się stanie. Zaczęły się czasy ostateczne. Wielu innych teologów, wielu innych biblistów wskazuje bardzo jasne słowa apostoła Piotra, który cytując proroka Joela w dzień Pięćdziesiątnicy, w dzień wylania Ducha Świętego, mówi: to jest wypełnienie proroc o czasach ostatecznych. To jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje Ducha Mego na wszelkie ciało. Dla wszystkich Żydów wylanie Ducha Świętego z tak wielką mocą, z tak wielkimi znakami było dowodem na to, że nastały czasy ostateczne. W liście do Hebrajczyków czytamy na samym początku pierwsze wersety, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy w przeszłości do ojców przez proroków, ale teraz, u kresu dni, w tych ostatnich dniach, w czasach ostatecznych, przemówił do nas przez swojego Syna. Dla Pisma Świętego, według Pisma Świętego, czasy ostateczne zaczęły się 2000 lat temu. I tak naprawdę to właśnie osoba Jezusa i Jego dzieło, Jego przyjście jest tym, co te czasy ostateczne definiuje. Rozpoczęły się wraz z pierwszym przyjściem, a zakończą się wraz z Jego powrotem. I w Biblii znajdziecie też wersety, które zdają się sugerować, że czasy ostateczne są dopiero przed nami, a to dlatego, że to nie jest jedno wydarzenie, to nie jest jedna chwila, ale właśnie pewien okres. W liście Piotra znajdziecie dwa wersety, które właśnie pokazują tą różnicę. Gdy zaczynamy czytać list świętego Piotra, w piątym wersecie pierwszego rozdziału, czytamy o zbawieniu, które jest przygotowane do objawienia się w czasach ostatecznych. To tak, jakby te czasy miały dopiero nadejść. Ale jeżeli czytacie dalej, kilkanaście wersetów dalej, czytamy, że to objawienie, na które my czekamy, to co najważniejsze, zostało nam już dane w Chrystusie Jezusie w czasach ostatecznych. Czasy ostateczne zaczęły się wraz z Jezusem. I czasy ostateczne to jest czas pomiędzy pierwszym a powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Taka po prostu jest perspektywa biblijna. Więc jeżeli ktoś was zapyta, czy wierzysz, że żyjemy w czasach ostatecznych, mówisz: jak najbardziej. Miło, że się w końcu z tym zorientowałeś. Wiecie, jeżeli chodzi o biblijne proroctwo nie należy opisywać literkami CDN, ciąg dalszy nastąpi, tylko CND, co należało dowieść. Kiedy byłem na profilu matematycznym, tak kończyliśmy dowody matematyczne. Proroctwo jest takim pieczęcią, że Bóg dowiódł, że jest Bogiem. Kieruje naszą uwagę nie w przyszłość, nie żeby zaspokoić naszą ciekawość, ale właśnie, żeby pokazać nam, że Bóg jest Bogiem i On spełni to, co obiecał. Kiedy Jezus ostrzegł ich: baczcie, żeby ktoś was nie zwiódł, mówi kolejne baczcie. Daje im kolejne ostrzeżenie i mówi: usłyszycie później o wojnach i wieści wojenne, ale uważajcie, baczcie, abyście się nie trwożyli. Bo to musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. I to też jest niesamowita uwaga, bo tak naprawdę strach jest kolejną rzeczą, która popycha nas w zwiedzenie. Jeżeli komuś uda się wzbudzić was strach, strach przed tym, co ma nadejść, to bardzo łatwo będzie odwrócić waszą uwagę od Chrystusa ku temu, co ten człowiek ma do powiedzenia. Jeżeli ktoś wzbudzi was strach przed końcem świata, przed nadejściem czasów ostatecznych i później obieca wam, że powie wam dokładnie, co się stanie, to będziecie go słuchać, dlatego że on w jakiś sposób ten strach pomoże wam rozwiać. I dlatego, że się boimy tego, co ma nadejść, bardzo często ulegamy różnym naukom. Ale apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi: ale ci, których Duch Boży prowadzi, którzy są dziećmi Bożymi, nie mają ducha bojaźni, nie żyją w strachu, nie żyją w niewoli, aby znowu ulegać strachowi bojaźni. My wzięliśmy ducha synostwa, którym wołamy Abba, Ojcze. I sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się objawić. Wiecie, bardzo często mówienie o czasach ostatecznych, o tak zwanym końcu świata wzbudza strach, prawda? Bo myślimy o różnych straszliwych rzeczach, które są związane z tym. O różnych rzeczach, których mówi Biblia i nie wiemy do końca, jak je rozumieć, ale jakkolwiek byśmy ich nie rozumieli, może być strasznie. I kiedy się boimy, uchwycimy się wszystkiego, co ten strach będzie mogło rozwiać. I powiem wam, uważajcie. Kiedy się boicie, kiedy coś wzbudza was strach, uważajcie. Bo nawet jeżeli ktoś mówi ze Słowa Bożego, nawet jeżeli ktoś czyta słowa z Pisma Świętego, ale to wzbudza w was strach, a nie ufność Bogu, to nie jest dokładnie ten skutek, jaki Słowo Boże powinno odnosić. Jeżeli słuchając o czasach ostatecznych, o przyjściu Jezusa, czujecie strach, to znaczy być może, że ten człowiek nie prezentuje tego tak, jak należy. Jest jeden strach, który powinniśmy zwrócić uwagę, ale to jest strach przed tym, że nie jesteśmy pojednani z Chrystusem. W liście do Koryntian apostoł Paweł pisze o smutku, który pochodzi od Boga i smutku, który jest z tego świata. Smutek z tego świata prowadzi do śmierci, do umartwiania się. Smutek, który pochodzi od Boga, prowadzi do upamiętania. I tak samo jest ze strachem. Czasami potrzebujemy tego, co Biblia nazywa bojaźnią Bożą. Czasami na wieść o tym, że Chrystus wraca, powinniśmy się trochę przestraszyć. Ale nie po to, żeby być przerażeni, ale po to, żeby się upamiętać. To jest istotą proroctwa czasami. Proroctwo jest ostrzeżeniem. Ale ostrzeżeniem nie po to, żeby wzbudzić nas przerażenie, ale po to, żeby skłonić nas do upamiętania. I wiecie, co jest dziwne? W Biblii są proroctwa, które nie wypełniły się i tak miało być. Pamiętacie historię Jonasza? Niechętnego proroka Bożego, którego Bóg wysyła do miasta pełnego pogan, którzy nie bali się Boga. I Jonasz ma pójść do nich i ogłosić im proroctwo, że mają jeszcze 40 dni i z tym miastem będzie koniec. Historia Jonasza w ogóle jest ciekawa, ale chodzi mi o ten sam jeden element. Jonasz w końcu dociera do Niniwy i mówi, za 40 dni to miasto się rozpadnie. Nawet nie mówi im, jeżeli się upamiętacie. Po prostu mówi, 40 dni i koniec. Ale oni, słysząc to, upamiętali się. I co się stało? Proroctwo się nie spełniło. Można było powiedzieć na podstawie innego fragmentu pisma, że Jonasza należy ukamienować, bo prorokował, że tak się stanie, a nic z tego. Ale popełnilibyśmy błąd, bo ideą proroctwa nie jest tylko, żeby tak się stało, przepowiedzenie przyszłości, ale skłonienie nas do upamiętania. I bardzo często, kiedy słyszymy różne rzeczy na temat tego, co wydarzy się w przyszłości, one mają skłonić nas do upamiętania. Czy zbliża się koniec świata? Nie. Ale jeżeli dobrze rozumiecie te słowa, to tak. Wiecie, jeżeli chodzi o koniec świata, to myśmy sobie trochę namieszali, nawet w kościołach, w chrześcijaństwie, trochę ze względu na to, jak tłumaczymy pewne słowa z Nowego Testamentu. O czym myślicie, kiedy słyszycie słowo koniec świata? Najczęściej myślimy o tym, no niemalże o pewnej anihilacji, zniszczeniu zupełnie tego świata fizycznego, że wszystko, co istnieje, zostanie zniszczone i będziemy już tylko żyli w świecie duchowym, będąc Bogiem. Że wydarzy się jakaś wielka katastrofa, po której nic już nie będzie istniało. I powiem wam, to zupełnie nie jest perspektywa biblijna. Tak naprawdę taki obraz końca świata jest w perspektywie materialistycznej. Współcześni kosmologowie, kiedy mówią o tym, co będzie działo się w przyszłości, mówią, że ten wszechświat, jak się będzie tak rozszerzał, w końcu tak bardzo się rozszerzy, że nawet atomy się rozpadną i nic nie będzie. Materialistyczny koniec świata, kiedy już nic nie będzie, wcale nie jest biblijną wizją. Wiecie, chodzi o to, że gdy czytamy, szczególnie Nowy Testament, jest kilka słów, które tłumaczone są jako świat. Z pierwszych tych słów to jest słowo kosmos. W języku greckim ono znaczy tyle, co wygląd, wizerunek i tak naprawdę chodzi o pewien porządek, jaki panuje w tym świecie, ale też znaczy świat fizyczny, jak on jest uporządkowany. Od słowa kosmos pochodzi słowo kosmetyka, więc to jest właśnie ten element wyglądu. I to znaczy świat, porządek tego świata, to jak ten świat funkcjonuje. Drugim słowem, które odnosi się do świata fizycznego jest słowo ge, ziemia. I nie chodzi tutaj o gęganie gęsi, tylko o geologię. Geologia, czyli nauka o ziemi. I wiecie co? Nigdzie w Nowym Testamencie, kiedy występują te słowa kosmos i ge, nie znajdziecie ich obok stwierdzenia koniec. One przemijają. Jest napisane, że przemija porządek tego świata, że się kończy. Jest napisane, że przemija ziemia, że będzie coś innego. Ale nigdzie nie jest napisane, że to się skończy i nie będzie. Tak naprawdę, kiedy mamy te sformułowania, nawet jedno z nich czytaliśmy, o końcu świata, tak tłumaczone są słowa w Ewangelii Mateusza, uczniowie pytają Jezusa, kiedy będzie koniec świata, tam jest użyte słowo aion, które znaczy nie coś fizycznego, ale znaczy czas, wiek. I tak naprawdę, kiedy Biblia mówi o końcu świata, mówi o końcu wieku, końcu pewnego okresu, końcu pewnego czasu. Nawet słowo koniec też nie oznacza przerwania i tyle, tylko oznacza tyle, co wypełnienie. To jest słowo telos albo selemateia. Dopełnienie czegoś, aż coś dojdzie do swojego zaplanowanego końca, po czym nastąpi coś innego. Taka jest perspektywa biblijna. Więc kiedy w Piśmie Świętym czytacie koniec świata, tak naprawdę powinniście czytać wypełnienie się czasów, wypełnienie się wieku. I to jest perspektywa biblijna. Wiecie, jeżeli chcecie to zobaczyć, to polecam wam tłumaczenie Nowego Przymierza, jedno z nowych tłumaczeń Nowego Testamentu, bo tam oni konsekwentnie tłumaczą słowo aion jako wiek, a nie jako świat. Niestety w naszej popularnej Brytyjce bardzo często tłumaczone jest to jako koniec świata i to wzbudza nasz strach, ale odprowadza naszą uwagę od tego, co się dzieje. Biblia mówi o tym, że my żyjemy na granicy dwóch światów. Jest wiek zły, wiek przeszły, wiek, w którym to nie Boże prawo panuje w tym świecie, bo myśmy zaprowadzili tutaj niezły bałagan i o tym, że Bóg przyjdzie, aby zaprowadzić swój porządek i to będzie inny wiek, to będzie inny porządek, to będzie inny czas. I jak będziecie czytać uważnie Nowy Testament, to takie wersety znajdziecie. Apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi, że Chrystus przyszedł, aby wyzwolić nas z teraźniejszego wieku złego. Z tego czasu, z tego eonu, w którym obecnie żyjemy. W liście do Efezjan czytamy, że Chrystus został postawiony w niebie ponad wszystkim niebem, znaczy ponad wszystkim imieniem, ponad wszystkim, co może być podniesione do wielkiej rangi zarówno w wieku przeszłym, jak i przyszłym. Zarówno w tym, jak i w tym, który dopiero się nadejdzie. To jest biblijna perspektywa. Więc dlatego mówię, że Biblia nie mówi o końcu świata, jeżeli rozumiemy to przez rozpad całej materii, ale mówi, jeżeli będziemy rozumieli właściwie te słowa, że chodzi o to, że ten wiek, ten porządek, ten sposób zarządzania światem przeminie. Jak pamiętacie, kiedy mówiliśmy o zbawieniu, tak to prezentowaliśmy. Momentem, kiedy nastąpi ten przewrót, jest tak zwany Dzień Pana, Sąd Pański. Jest to ten element, który rozdziela ten wiek zły, pełen cierpienia, pełen zła, symbolizowany tutaj przez postać Hioba, udręczonego cierpieniem. I ten wiek przyszły, wiek zmartwychwstania, wiek chwały, do którego wprowadza nas Chrystus. I nikt z nas nie mógłby przeżyć tego dnia sądu Pana, gdyby nie Chrystus, który najpierw przez swoją śmierć bierze na siebie Boży sąd, Boży gniew, a poprzez swoje zmartwychwstanie wprowadza nas do świata przyszłego. I to jest właśnie biblijna perspektywa. Czasy ostateczne to czas między wiekiem, który przemija, a wiekiem, który nadejdzie. I on nie trwa niestety kilkanaście lat, nawet tak jak myśleli pierwsi chrześcijanie, ale trwa już 2000. I może potrwa jeszcze kilkanaście. Nie wiemy, kiedy Chrystus przyjdzie, ale wiemy, że On przyjdzie. I kiedy On przyjdzie, nastanie pełnia nowego wieku. To, co już się zaczęło kończyć, w końcu się skończy. To, co już się zaczęło zaczynać, zacznie się na dobre. I będziemy z Nim, bo zobaczymy Go takim, jakim jest. Ta opowieść Jezusa o czasach ostatecznych i o końcu wieku, o wypełnieniu się czasów, jest też przedstawiona w Ewangelii Łukasza. I tam znajdziemy kolejne baczcie. Relacja Ewangelii Łukasza jest nieco krótsza. Jezus tam mówi, baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt. Bo to jest kolejna rzecz, która potrafi nas zwieść. Nasze pragnienia. Wiecie, my tak naprawdę nie czekamy na koniec świata. Ja pamiętam, jako młody człowiek wolałem, żeby to jeszcze trochę potrwało, prawda? Więc pewnie się ucieszyliście, wam powiedziałem, że nie będzie końca świata i że to może potrwać jeszcze kilkanaście lat. Dlatego, że nie czekamy na powrót Jezusa, bo nam dobrze już trochę w tym świecie. Wiecie, kiedy słuchaliśmy o tym, jakie prześladowania znoszą chrześcijanie w innych krajach, kiedy słuchaliśmy tej poruszającej pieśni, to pokazuje, jak bardzo jest inna nasza postawa. Bo gdybyśmy cierpieli, bo gdyby Chrystus był jedynym naszym wybawieniem, powiem wam, czekalibyśmy na Jego powrót każdego dnia. Ale ponieważ my żyjemy w innym kraju, ponieważ nie cierpimy takich prześladowań, łatwo jest pomyśleć sobie, ale mi to całkiem wygodnie. I Jezus mówi, uważajcie, żeby ta wygoda, żeby spełnianie waszych pragnień, waszych zachcianek nie odwróciło waszej uwagi od tego, co najważniejsze. Jakub w swoim liście zwraca się do ludzi, którzy się bardzo wzbogacili. Teraz wy, bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Złoto wasze i srebrno zaśniedziało, a śnieć będzie i świadczyć będzie przeciw wam i strawi ciała wasze jak ogień. Bo nagromadziliście sobie skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Wiecie, to nie chodzi o to, że pieniądze są złe. Nie chodzi o to, że każdy, kto ma ich więcej niż statystyczny Polak, będzie teraz cierpiał jakieś wielkie męki. Tu chodzi o ludzi, którzy widząc, że żyją w czasach ostatnich, że następuje ten Boży przewrót, że Bóg czyni coś wielkiego, zamiast poddać się temu, zamiast przyłączyć się do Boga, koncentrują się tylko na tym, co dla nich dobre, co na nich wygodne. I gromadzą sobie bogactwa wszelkiego rodzaju w świecie, który ma się skończyć, który ma przeminąć. I Jakub mówi, to wam na nic się nie zda. I to znowu jest coś, co bazuje na czymś, co dla nas jest naturalne. My chcemy, żeby nasz los miał się lepiej, żeby było nam lepiej w życiu. I Boże proroctwo, Boże obietnice to nam właśnie dają. Zapowiedź powrotu Jezusa, zapowiedź Nowego Świata jest wspaniałą obietnicą i my tego pragniemy. Ale często koncentrujemy się na tym, co możemy pragnąć tutaj, na ziemi. I ta właśnie perspektywa sprawia, że my nie patrzymy na powrót Jezusa tak, jak patrzą na to inni chrześcijanie. W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze o tym, że tak naprawdę całe stworzenie wzdycha z ciężarem, oczekując nadejścia kresu tego czasu. I mówi, że tak samo my powinniśmy wzdychać, tak samo my wzdychamy, oczekując, aż będziemy wyzwoleni z tego skażenia. Wiemy bowiem, czytam już trochę niżej, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. I my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego, naszego zbawienia, naszego zmartwychwstania. I w tej nadziei zbawieni jesteśmy i tego oczekujemy żarliwie i z cierpliwością. Niesamowite słowa, z jednej strony entuzjazmem, żarliwością, a z drugiej strony cierpliwością, nie dając się zwieść, nie dając się sprowadzić z drogi. I właśnie w tym fragmencie z Ewangelii Łukasza Jezus mówi, więc kiedy usłyszycie o tych wszystkich rzeczach, kiedy zobaczycie, że wypełniają się rzeczy, które zapowiedziałem, nie bójcie się, nie dajcie się zwieść, ale gdy to zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy w górę, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Taka jest istota Bożego proroctwa. Chodzi o to, żebyśmy widząc, co się dzieje, patrzyli w górę, patrzyli z żarliwością, cierpliwością, oczekując powrotu Jezusa. I ostatnie ostrzeżenie, ostatnie baczcie. Baczcie na siebie, aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidła. Bo kolejną rzeczą, która może nas zwieść, to zlekceważenie tego, co Biblia mówi o tym, co ma nadejść. Bo było tyle proroków, tylu różnych fałszywych kaznodziei, którzy zapowiadali, że Chrystus wróci. W 88, 89, 2011, 2012. I zapewniam was, było ich co najmniej kilkudziesięciu, jak nie kilkuset w historii Kościoła wcześniej. I kiedy słyszymy takie przypadki, mówimy sobie, nie warto tego słuchać. I łatwo jest powiedzieć sobie, nie warto jest słuchać tego, co Biblia mówi o powrocie Chrystusa. I apostoł Piotr już wtedy mówi, że ludzie będą tak reagować. Wiedzcie przede wszystkim, że w dniach ostatecznych, dniach, które zaczęły się 2000 lat temu i które trwają, przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według własnych pożądliwości, mówiąc, gdzie jest przyobiecane przyjście Jego? Ty wciąż wierzysz w to, że jakiś Chrystus wróci? Ty wciąż wierzysz, że Bóg przyjdzie, żeby zaprowadzić sprawiedliwość na tym świecie? Gdzie ty się urodziłeś, człowieku? Jezus mówi, baczcie, aby was ten dzień nie zaskoczył. Baczcie, uważajcie, żeby tego nie zlekceważyć. Grozi nam zlekceważenie, a naszą reakcją powinna być gotowość. Zaraz po tym, jak Jezus opisał, co będzie się działo, jakie będą znaki zburzenia świątyni, jego powtórnego przyjścia i tego, co my nazywamy końcem świata, co Biblia nazywa tak naprawdę wypełnieniem się tego wieku, jest podobieństwo o 10 pannach, o 5 mądrych i 5 głupich. I to jest tak naprawdę przypowieść o tym, że wszyscy będziemy zaskoczeni, kiedy ten dzień przyjdzie. Bo i panny mądre, i panny głupie posnęły. Więc jeżeli myślisz, czy ten dzień cię zaskoczy, raczej tak. Jezus powiedział, że nikt nie zna dnia ani godziny, tylko Ojciec. Więc bez względu na to, jak bardzo będziesz szukał w Piśmie Świętym konkretnej daty, Bóg i tak zadzwoni dzwonkiem nie wtedy, kiedy my doliczymy do zera, ale wtedy, kiedy On uzna, że nadszedł czas. I myślę, że będziemy wszyscy, a znakomita większość nas jest zaskoczona. I nie chodzi o to, żebyś nie był zaskoczony, chodzi o to, że kiedy będziesz zaskoczony, żebyś był gotowy. Wszystkie panny zostały zaskoczone, ale niektóre były gotowe, a niektóre nie. 5 z nich miało olej, z którym mogły zapalić swoje lampy i pójść za oblubieńcem, a 5 nie. Więc tu nie chodzi o to, żebyś wiedział. Tu chodzi o to, żebyś był gotowy. Są 4 rzeczy, które mogą nas zwieść. Nasza ciekawość, nasz strach, nasze pragnienia i nasze lekceważenie. Jeżeli nie będziemy czujni, jeżeli nie będziemy baczyć, to całe to mówienie o czasach ostatecznych, o wypełnieniu się wieku, o końcu świata, o powrocie Chrystusa, o nowym niebie, o nowej ziemi, może tak naprawdę odprowadzić nas od Boga. Ale jeżeli będziemy trzymać się tego, co każda z tych rzeczy ma osiągnąć, co ma osiągnąć Boże proroctwo, jeżeli to, co czytamy w Piśmie Świętym o rzeczach przyszłych, będzie nas prowadziło do poznania Boga, bo będziemy widzieli, że Bóg czyni to, co obiecał, jeżeli będzie skłaniało nas do upamiętania, bo będziemy wiedzieli, że kiedy Bóg przyjdzie, aby wylać swój sąd na świat, nie będzie już czasu na upamiętanie, jeżeli będziemy trzymali się tego jako obietnicy, że w końcu cierpienie i zło z tego świata przeminie, jeżeli będziemy dbali o to, żeby każdego dnia być gotowymi, to powiem wam, nie ma wspanialszego przesłania niż to, co Biblia mówi o tym, co ma się dopiero wydarzyć. W pewnym miejscu w Nowym Testamencie jest napisane o tych, którzy umiłowali przyjście Jego. Taka jest definicja chrześcijaństwa. Wiecie o tym? Chrześcijanie to są ludzie, którzy kochają myśl o tym, że Chrystus powraca. Łatwo jest o tym zapomnieć. Łatwo jest pomyśleć, że to jest mało ważna część naszej wiary. Ale tak nie jest. I powiem wam, to jest takie wahające się. Bo jeżeli miałbyś zajmować się biblijnymi proroctwami po to, żeby zaspokoić swoją ciekawość, po to, żeby wzbudzić strach w innych ludziach, albo wyśmiewałbyś te rzeczy dlatego, że chcesz sobie tutaj wygodnie ułożyć życie i tak naprawdę nie zależy ci na tym, żeby żyć świętym życiem przed Bogiem, to rzeczywiście może lepiej nie zajmuj się Bożymi proroctwami. Ale jeżeli chcesz poznawać Boga, jeżeli chcesz doświadczyć Jego obietnic, jeżeli chcesz żyć świętości i upamiętaniu, jeżeli chcesz zawsze być gotowy, nie ma piękniejszych rzeczy. Wiecie, jak kończy się Biblia? Jak kończy się Księga Apokalipsy, najbardziej prorocza księga? Zapowiedzią powrotu Jezusa, nie tylko zapowiedzią, ale niesamowitą reakcją autora Księgi Jana i tak naprawdę każdego z nas, chrześcijan. Jezus mówi, ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni początek i koniec. To ja zaczynam i ja skończę. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. A duch i oblubienica. Oblubienica to Kościół. My wszyscy mówią, przyjdź. A ten, który słyszy, ten, który czyta, niech powie, przyjdź. I mówi ten, który świadczy o tym. Tak, przyjdę wkrótce. I później jest niemalże jakby chór, bo tak naprawdę to powinno się przeczytać chórem wszystkich chrześcijan, prześladowanych, nieprześladowanych, tych, którzy byli przed nami, tych, którzy są teraz i którzy przyjdą po nas. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Żyjemy w czasach ostatecznych, ale nie musimy bać się końca świata. Bo kiedy Chrystus przyjdzie, nie po to, żeby ten świat rozwalić, ale żeby go odnowić. Kiedy On przyjdzie, powiem wam, to się dopiero zacznie. Za tydzień będziemy mówili więcej o przyjściu Jezusa. Za 2 tygodnie o tym właśnie, co będzie się działo, jak będzie wyglądało nowe niebo i nowa ziemia. Ale teraz chcę was zostawić właśnie z tym zapewnieniem. Nie musicie się bać i nie musicie dociekać. Cokolwiek się wydarzy, Bóg wykona swoją wolę. Czasy ostateczne się zaczęły, ale to nie my zadecydujemy, jak się skończą. Bóg postanowił już, kiedy to się skończy. I kiedy On to zrobi, będziemy wiedzieli. I nawet jeżeli będzie źle, nawet jeżeli będzie strasznie, nie musimy się bać. Bo dla nas to jest wypełnienie obietnicy. Dla nas, którzy są gotowi. Dla nas, którzy umiłowaliśmy dzień przyjścia Jego. Dla nas, którzy razem z apostołem Janem i całym Kościołem mówimy Amen. Przyjdź, Panie Jezu.